Cześć, to jest 69. odcinek podcastu Parsyk Prototo. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Jędrek.
Nadajemy z Londynu nadal. To drugi odcinek naszej relacji ze Star Wars Celebration 2023 Europe. Dobrze mówię?
Mhm. Rok się zgadza i kontynent się zgadza.
I cała akcja dzieje się w Londynie. Właśnie minął dzień trzeci, niedziela.
Jesteśmy wykończeni.
Jesteśmy wykończeni. Dużo bardzo dreptania, co?
Dreptania, stania, przemieszczania się, przyciskania.
Gadania.
Bycia w tłumie.
Słuchania.
Przeżywania.
Przede wszystkim chyba bardzo dużo przeżywania, to prawda.
Postaramy się teraz wam zaprezentować takie skrócone omówienie drugiego i trzeciego dnia Celebration, co zostało ogłoszone, co zostało pokazane, co zobaczyliśmy, kogo usłyszeliśmy. Postaramy się w miarę sprawnie i zwięźle podzielić z wami naszymi wrażeniami z tych dwóch dni.
Dzień drugi i trzeci nie obfitowały w wiele ogłoszeń takich znaczących dla tego świata, ale co nieco się dowiedzieliśmy. No więc dajesz, Jędrek.
Pójdziemy alfabetycznie.
Nie spodziewałem się. Ale tak alfabetycznie, jak to będzie ułożone?
Jest to głównie litera A się liczy w Gwiezdnych Wojnach.
Ostatnio
obecnie,
tak.
Obecnie, ponieważ wszystkie Andor, seriale są na A.
Andor, Acolyte, Ahsoka.
No ale może nie do końca alfabetycznie, Ahsoka.
Andalorian.
Zacznijmy może od Ahsoki. Zobaczyliśmy trailer Ahsoki, który już omówiliśmy.
Tak, już pogadaliśmy.
Wczoraj z kolei rewealem wczorajszego dnia na panelu poświęconym temu serialu
Lowi
było ogłoszenie, że do roli wielkiego admirała Thrawna powraca aktor, który podkładał głos pod tę postać w serialu Rebels.
Czyli drugi Mikkelsen. To w ogóle jest zabawne, ponieważ my zobaczyliśmy skróconą wersję zwiastuna, prawda? W sensie jakby wczoraj pokazano drugi raz ten zwiastun, który został trochę zremiksowany, trochę więcej scen pokazano, między innymi właśnie Mikkelsena, a po drugie na przykład...
Od przodu w sensie, z frontu.
To prawda.
Mikkelsen z frontu.
Mikkelsen z frontu. I między innymi te wieloryby, na których oni latali.
Purgile, tak, tak.
Purgile.
Tak, jeszcze tam dołożyli scenę, gdzie Sabine walczy mieczem świetlnym Ezry bodajże.
A, faktycznie.
Takim zielonym. Mhm.
Faktycznie, walczy z tą upadłą Jedajką. Mhm. No i co?
No i to jest to było takie ujawnienie informacji, o której wszyscy już wiedzieliśmy.
No tak, wiesz, no, oficjalnie nie wiedzieliśmy. Mhm. I dzisiaj po prostu, w sensie wczoraj faktycznie tak oficjalnie potwierdzono coś, czego się wszyscy domyślali. No i on trochę poopowiadał o tym, że się cieszy, że wraca do Gwiezdnych Wojen i że teraz będzie mógł grać twarzą. Trochę opowiadał o tym, jak będą działały te czerwone oczy.
To znaczy?
Z tego, co zrozumiałem, to one chyba po prostu nie zawsze będą czerwone.
W sensie, że będą miały inne kolory?
Że, nie, no po prostu, że może ten kolor będzie znikał, a może, że nie całe będą czerwone albo coś takiego, mhm. że tylko w jakichś tam specjalnych momentach, nie wiem, gniewu jakiegoś albo coś takiego będzie się trochę transformował, bo powiedział, że to będzie, że w animacji to dobrze się sprawdza, a w live action oni to jakoś troszeczkę inaczej rozwiążą. No, ale mhm. będziemy musieli poczekać aż do sierpnia, żeby się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało. I na pewno będzie wielkie oburzenie.
No temat. Tak, ale to tak trochę brzmi, jakby on nie mógł wprost powiedzieć, że to wyglądało głupio po prostu, jak chodził cały czas z czerwonymi oczami bohater. Prawda? No bo...
No tak.
No tak. No wiesz, to... masz niebieską twarz i czerwone oczy, to faktycznie...
To świetnie, to wygląda cool na zdjęciu i na okładce, nie?
Jak to jest narysowane faktycznie, tak. Bo ten kontrast między tymi kolorami sprawia, że ta postać się robi taka demoniczna.
Tak.
Ale może jeśli faktycznie idziemy w to, że budujemy wielkiego admirała Thrawna jako no przede wszystkim tego stratega, tego inteligentnego dowodzącego, to może tak nie... Może żeby też można było go serio potraktować. Mhm.
No słuchaj, zobaczymy. No, może wiesz, no, czasu na takie efekty specjalne to jeszcze mają dużo, nie? Bo to można dosłownie paroma kliknięciami zmienić w całym filmie, w całym serialu później. Zobaczymy. Oprócz tego dziewczyny, nasze główne bohaterki, czyli Sabine, tak?
Hera.
Hera i Ahsoka. Tytułowa.
Nie zapominaj.
Miały taki też, no, jeden z tych krótkich paneli, na których opowiadały trochę o swoich wrażeniach z produkcji. No i słuchaj, jakby głównym chyba takim, tym co ja wyniosłem z tego panelu, to chyba przede wszystkim to, że no jarają się dziewczyny. Że nie zostały za karę przyprowadzone do Disneya, żeby grać w tym serialu. I to mnie cieszy. I w ogóle jakoś tak chyba wychodzi na to, że ten serial będzie faktycznie jakąś taką miał... Dziewczyny dostały za zadanie nazwania serialu każda po jednym słowie, jakby jak mi się pracowało, jakby określiły ten sezon Ahsoki. No i jedna z nich rzuciła takie słowo Majestic i sobie pomyślałem, że to jest to słowo, o którym chciałbym, żeby ten serial był określany i żeby był taki właśnie majestatyczny, żeby coś nie było takiego, wiesz, większego niż po prostu tylko przygody, jakieś takie nic nieznaczące. No wszystko wskazuje na to, nie ma się co oszukiwać, że ten serial będzie chyba wielki. Wielki po prostu też dla tego świata, co?
Zdecydowanie. Zapowiada się duże przetasowanie wśród tych bohaterów, których znamy z serialu. No pojawi się wielki Admiral Thrawn, który chyba będzie, jak rozumiem, też tym wielkim teraz wrogiem na jakiś czas z nami pozostanie. Mhm. W sensie, że to nie jest wróg, który zostanie pokonany w pierwszym sezonie Ahsoki. Prawdopodobnie zostanie z nami aż do czasu premiery filmu Dave'a Filoniego.
I też właściwie Rosario Dawson potwierdziła, że... No w sensie tak, wiesz, no tak sobie chlapnęła, no ale powiedziała, że będzie sezon drugi, nie? Ahsoki, więc trochę... No, nie wiadomo, trudno zawsze stwierdzać, co oni sobie tak gadają, wiesz... Ewan McGregor też tak gada ciągle, że będzie drugi sezon Obi-Wana, no ale to oni może muszą sobie wychodzić. Zobaczymy, czy są faktycznie plany, czy nie. Oczywiście na razie żadnego potwierdzenia nie ma.
Ale jeszcze a propos tego, że dużo zmian przyniesie ten serial, to najbardziej intryguje mnie ze zwiastuna taka sugestia, że znów znajdziemy się w tej takiej dziwnej, magicznej przestrzeni, która została wprowadzona w Rebelsach właśnie. Mm-hmm. Między światami, tak?
No, nie wiem, czy po polsku tak się to nazywa, ale...
Bo w zwiastunie jest scena, gdzie Ahsoka mierzy się na miecze z tym...
No, upadłym Jedi,
tak, no,
który już w ogóle ma imię, też jakoś...
Tak, Baylan.
Mhm, Baylan.
I wydaje się, że oni właśnie walczą, tam są te takie kamienie charakterystyczne.
No te takie kreski, ja powiem, tak, takie jakby w przestrzeni takie pasy jakby, które wskazują na to, że ten World Between Worlds może się tam znaleźć. No i też samo logo Ahsoki, które właściwie, jak się okazało, zostało niezmienione od tej prezentacji, którą Kathleen Kennedy zrobiła chyba w 2020 roku w grudniu, nie? Co zaprezentowali mnóstwo tych logosów seriali różnych, to ten jedyny logo z serialu się nie zmienił i on od początku ma w sobie te elementy takie właśnie, które wskazują na to, że World Between Worlds może w tym się znaleźć.
A to World Between Worlds służyło do podróży w czasie, tak? I w przestrzeni.
Tak. Trochę tak. No właśnie to jest taki jakby taki świat łączący różne punkty w historii, nie? Jakby taki, w którym możesz przejść do innego momentu w historii, czy w przestrzeni i tak dalej.
Oni za pomocą we franczyzie również.
We franczyzie. Oni za pomocą tego Ezra wyciągnął za pomocą World Between Worlds Ahsokę z pojedynku z Anakinem. W chyba drugim sezonie Rebelsów, czy coś takiego. W sensie w czwartym wyciągnął ją z drugiego sezonu.
Tak, i potem chyba była taka scena, że już prawie Imperator miał się... Że Imperator jakby wyczuł Ahsokę,
tak,
i Ezrę, i on też próbował dostać się do tego. Tak. No po prostu to jest intrygujące, bo to otwiera... daje to Dave'owi Filoniemu i całej ekipie, no... możliwość strasznego namieszania w galaktyce, jeśli możemy z każdego okresu każdą postać teoretycznie przeciągnąć. Co by na przykład teraz powstrzymował Ahsokę, żeby na przykład cofnąć się w czasie i wyciągnąć jakiegoś bardzo mądrego Jedi, który by na przykład pomógł jej lepiej ogarnąć moc, albo w ogóle ją, wiesz, wsparł.
Myślę, że Ahsoka jest rozsądna i nigdy nie zaczęłaby mieszać w timeline'ie i w ogóle podróżować w czasie tak naprawdę. Tylko po to, żeby był to jakiś jakiś, wiesz, jakiś wytrych fabularny. Natomiast jest to niebezpieczne narzędzie w rękach innych twórców.
Przede wszystkim.
I wydaje mi się, że powinno się szybko zniszczyć wszystkie narzędzia, które pozwalają twórcom na dostęp do tego wehikułu, bo on jest po prostu niebezpieczny, jeżeli chodzi o budowanie fabuły. Ja się oczywiście śmieję, bo osobiście nie przepadam za podróżami w czasie w różnych fabułach, ale no nie wiem. A ty co, nie martwicie to?
No raczej tak, bo nie lubię takich zmian. Ale też myślę, że Dave Filoni nie po to ten świat stworzył, żeby on służył jako jakiś taki odkurzacz.
No tak, to chyba tak nie
będzie. Porządkowania.
Jest chyba jakiś powód, dla którego to zostanie użyte, i to jest jakiś taki jeden, wiesz, konkretny ten. To nie jest, to chyba nie.
Myślę, że będzie to związane po prostu z jakimiś sekretami związanymi z mocą jako taką. Skoro będziemy mieli znów jakichś użytkowników mocy, tak? Jest jakieś lepsze polskie słowo na to niż użytkownik mocy? Bo to tak brzmi jakoś strasznie.
Wiesz, jak
jest po angielsku jest force wielder.
Mm-hmm. Ale też force
wielder. Jak nie chcesz, albo no tak, no.
No użytkownik mocy, no.
Na gruncie mamy ich, mamy purgile, które się pojawią. Mm-hmm. Też w tym zwiastunie już w The Mandalorian Grogu na nie spojrzał, które też są związane z mocą. Wiesz, może ta taka mistyczna część mocy. No i kimkolwiek są ci właśnie poplecznicy, czy też współpracownicy Trauna, którzy mają miecze. No nie wiem, nie ma co
teraz
spekulować.
Teraz się martwię trochę, że ten World Between Worlds, mówię, trzymam kciuki, on już parę lat istnieje w Gwiezdnych Wojnach i jeszcze nikt się nie odważył, żeby to ruszać. I może mają jakąś taką niepisaną umowę, że oni tego nie będą robili tak naprawdę, ale teraz jak ogłoszono film, który może się dziać 25 tysięcy lat w przeszłości, no to nie ma przeszkód, żeby ktoś do tej przestrzeni, wiesz, do tego świata 25 tysięcy lat temu na chwilę poleciał, żeby coś zabrać z niego, albo żeby się pojawić. No nie wiem, tak tylko rzucam.
No ten świat jeszcze nie istnieje tak naprawdę. Na razie
ale jak już zostanie stworzony.
Jest na razie na papierze, Wojtek.
No wiem. Dobra, na razie się tym nie musimy, Jędrek, martwić, bo to są jeszcze te skoki w czasie jeszcze przed nami.
Ale możemy się cieszyć, kto będzie robił muzykę do Ahsoki.
To prawda. Obaj aż podskoczyliśmy z radości chyba. Kevin Kiner wraca.
Wraca, ale do czego wraca?
No wraca do Filoniverse właściwie, co?
Ale to będzie jego pierwsza muzyka do filmu aktorskiego.
Tak, do jakiejś produkcji aktorskiej, tak, bo to jest dla tych, którzy nie wiedzą, to jest autor muzyki między innymi do Wojen Klonów, czy właśnie do Rebelsów. Chyba do Tales of the Jedi też zrobił muzykę.
I do Bad Batch.
No taki to jest ulubiony kompozytor Filoniego, w sensie ulubiony, właściwie jedyny, bo on dla niego wszystko robi. No i my tutaj w tym podcaście bardzo, bardzo Kainera lubimy, bo można zawsze powiedzieć, że jest epigonem Johna Williamsa, ale tak naprawdę robi po prostu fajną muzę i jakby dobrze rozumie ten świat Gwiezdnych Wojen. To jest w ogóle też to, że w tym serialu dostaniemy po prostu takie, wiesz, symfoniczne Gwiezdne Wojny, nie? Nie takie, jakie zaproponował w Mandoverse Goranson, tylko będziemy mieli tutaj na pewno powrót do takiej muzy w stylu Williamsa.
Ja się cieszę, bo muzyka w Bad Batch była jednym z najmocniejszych.
Tak.
Z najmocniejszych stron tego serialu, podobnie jak Tales of the Jedi, które z kolei doczekały się również zapowiedzi drugiego sezonu. Dave Filoni bardzo w krótkich, żołnierskich słowach powiedział, że tak mu się dobrze robiło, że chce to jeszcze raz zrobić.
Wystarczający powód dla Dave'a Filoniego, żeby cokolwiek robić.
I powiem, że ja też się cieszę, bo Tales of the Jedi jako taki mały odprysk animacyjny, że tak brzydko to nazwę, 6-odcinkowy, który się pojawia od razu. Fajny strzał to był.
Tak, bo to wszystko naraz wyszło, nie?
Tak, tak, tak. Fajny to był strzał. Mam nadzieję, że zachowają tę koncepcję, że to będą losy dwóch Jedi przeplatały się również w drugim sezonie.
Tak, i że jakieś takie paralele między ich losami będzie można sobie oglądać, nie? To jest bardzo, bardzo to był fajny pomysł. Mimo, że tam, wiesz, takie były tam bzdury, jak właśnie narodziny Ahsoki i tak dalej. Nie, w sensie dużo, dużo takiego, można by powiedzieć, wodoleństwa, ale tak razem to stworzy naprawdę taką zgrabną historię. Te odcinki też takie króciutkie były. Nie?
No ale też pięknie narysowane, klimatyczne, ze świetną muzyką. Takie powroty do okresu Wojen Klonów jak najbardziej.
Popieramy.
Oczywiście marzyłoby mi się, gdyby trochę była większa ambicja tego miniserialu, żeby w każdym sezonie na przykład sięgać do różnych też er Jedi, do różnych okresów Jedi, żeby to nie były tylko Jedi z ery prequeli.
Spokojnie, przed nami kilkanaście sezonów Tales of the Jedi, więc jeszcze poznamy tam na przykład rycerzy Jedi z High Republic.
Nie wiem, czy to pocieszające, czy załamujące.
Zobaczymy, ale... może to będzie jak Clone Wars, wiesz, z każdym sezonem będzie po prostu coraz lepsze i coraz poważniejsze.
Tak czy siak kolejny drugi sezon czeka nas zapewne w przyszłym roku.
Tak, no ale słuchaj, no może właśnie będzie tak, że będzie jednak opowiadał o rycerzach jakiś z Wysokiej Republiki, będzie nawiązywał do Acolyte. Tego nie wiemy. Mm-hmm. Do Acolyte, o którym też możemy jeszcze kilka słów powiedzieć.
Właśnie mieliśmy iść alfabetycznie, już to złamałem. Tales of the Jedi.
Prawie się udało.
Prawie się udało.
W jakimś języku Jędrek, na pewno to jest alfabetycznie.
Wracamy do Acolyte, którego widzieliśmy zwiastun najpierw, pierwszego dnia.
Tak.
Wczoraj z kolei oglądaliśmy panel, czy też rozmowę po prostu z Leslie, showrunnerką o imieniu Leslie.
Showrunnerką o imieniu Leslie, która okazała się w ogóle, przynajmniej dla mnie, jakimś sporym odkryciem. To jest showrunnerka, która jest odpowiedzialna między innymi, przypomnijmy, serial The Russian Doll dla Netflixa. Póki co ma dwa sezony. I ona wczoraj miała okazję nie tylko poopowiadać trochę o Gwiezdnych Wojnach i poopowiadać, wiesz, te wszystkie rzeczy, które wszyscy na Star Wars Celebration powtarzają jak mantrę, że to wielki zaszczyt, że robią Gwiezdne Wojny i że wchodzą do tego świata, którego zawsze byli fanami i tak dalej. Wiesz, tak wszyscy skalki po prostu trochę powtarzają te same słowa, ale ona jakby całej opowieść na temat miłości do Gwiezdnych Wojen i na temat przede wszystkim znajomości świata High Republic, w którym to świecie, albo w którym to okresie historycznym będzie osadzone The Acolyte, ona wie bardzo dużo i bardzo lubi ten okres. I czyta wszystkie książki, zna bohaterów i bohaterki, i osoby bohaterskie. No wygląda na to, ty wczoraj powiedziałeś, że jest taką kujonicą. I bardzo mi się to podoba, bo chciałbym, żeby ktoś taki zabrał się za ten serial, bo to, wiesz, bo to, telewizja i w ogóle no jakby live action Gwiezdne Wojny po raz pierwszy wchodzą w okres inny niż Skywalkerowie i dookoła, nie?
Tak, ona w ogóle zaczęła swoją, tę rozmowę zaczęła od jakby ustawienia tego, kim ona jest, jak ona Gwiezdne Wojny poznawała i zwróciła uwagę na to, że ona jest z tego pokolenia, że Gwiezdne Wojny to była trylogia i nie było innych już opowieści filmowych czy telewizyjnych, więc jedyne co było to książki, komiksy. I ona jest właśnie wychowana na EU, na Extended Universe, na tym co obecnie znane jest jako legendy. I ona te książki jako właśnie młoda dziewczyna pożerała. Potem w nowym kanonie przeszła do High Republic, no ale grunt, że jakby ma ten taki background właśnie, no taki nerdowy zaczytany w książkach. I to jest też inny sposób oczywiście doświadczania Gwiezdnych Wojen. Chyba poza Filonim, który też trochę tego łyknął, nie mieliśmy zbyt wielu twórców, którzy by się tak oficjalnie przyznawali nawet nie do znajomości, ale do miłości, wiesz, do książek, do komiksów, do wszystkiego poza
filmami. Tak, po prostu do całego kanonu, nie? I że w ogóle cały ten kanon biorą pod uwagę i Leslie Headland jakby nie tylko, wiesz, to jakoś tam świadczy o niej i jakoś tak mnie wczoraj rozpaliło na temat tego projektu, ale też świadczy o tym, że Lucasfilm jako cały traktuje bardzo poważnie High Republic, że to nie jest tylko jakby ich projekt wydawniczy, tylko oni mają jakby, wiesz, takie poważne, poważne plany wobec tej ery i co więcej widzą potencjał w tym, że mogą to rozwijać, wiesz, na, jak już widzimy, na serial animowany, który swoją premierę będzie miał za parę tygodni, tak, 4 maja.
Young Jedi Adventures.
Tak, no dla takich najmłodszych,
dla szkrabów.
No. Dla szkrabów. No a Acolyte wygląda na poważną, poważną produkcję, która w ogóle, ona powiedziała w pewnym momencie, że Nie wiem, czy to ona. Ktoś...
Że połączenie Frozen?
Tak, Frozen z Kill Billem. Nie, to powiedziała ta aktorka, która będzie tam grała główną rolę. Mm-hmm.
Ale w ogóle, że to odwołanie do tego kina sztuk walki, do kina kung fu jest tutaj istotne. I faktycznie ten zwiastun, który był pokazany, tam jest między innymi scena walki między Carrie Ann Moss, czyli Trinity z Matrixa niezapomniana, tutaj grająca rycerkę chyba Jedi.
Chyba tak.
Albo grunt, że kogoś walczącego właśnie na miecze świetlne. No ale że dużo będzie scen, że duży jest nacisk na sceny akcji w tym filmie. No i że będzie bardzo wielu Jedi z bardzo wieloma stylami walki.
Tak. Tam jest jakieś takie ujęcie, że tam chyba 7 Jedi stoi naraz.
Ja bym tu dodał, że to trochę jak Mortal Kombat jeszcze brzmi.
Wspaniale.
Więc coś super ciekawego. Leslie też powiedziała, że tak, to jest część Wysokiej Republiki, ale już końcówka, więc oni też, patrząc na kostiumy czy scenografię...
To się po polsku nazywa w ogóle Wielka Republika.
Wielka, tak, nie Wysoka. No. To patrząc na kostiumy czy scenografię, będą starali się jakoś pożenić Wielką Republikę z tym okresem prequeli, nie? Że to jest jednak już ten moment przechodzenia.
Tak. Wiesz, nawet sam fakt, że ona opowiadała o takim detalu to od razu wzbudza moje zaufanie i cieszę się, że taka osoba się za to zabiera. No i muszę przyznać, że jakby dawno się już cieszyłem na ten serial, ale teraz jakoś tak jestem szczególnie podekscytowany chyba.
No ja też. Jakoś bardzo dobre wrażenie na mnie robi showrunnerka. Podoba mi się, że jest taką osobą że jest z fandomu po prostu, że ktoś z fandomu, wychowany na fandomie, przyszedł z pomysłem, że chce coś zrobić i dostał taką możliwość. Co więcej, to już się dzieje, już połowa tego serialu jest nakręcona. Dowiedzieliśmy się też, że zadebiutuje tam postać z kart książek właśnie z Wielkiej Republiki, Wernestra Rwoch, trudna do wymówienia w jakimkolwiek języku. Fioletowo skóra młoda padałanka chyba, kiedy ją poznajemy, która zadebiutowała bodajże w książce Justiny Ireland.
Tak.
No tutaj rozumiem będzie chyba starszą już kobietą.
No chyba jakoś mocno starszą, chyba ze 100 lat będzie miała w tym serialu, ale to fajnie. Nie wiem jaką jest, nie wiem jakiej jest rasy dokładnie. Więc cokolwiek nie wymyślą, to...
Wiesz, może fioletowa skóra chroni przed słońcem lepiej i się człowiek wolniej starzeje po prostu. Nie?
Słuchaj, bardzo możliwe.
No Grunge to tym bardziej to, o czym mówiłeś. To tak silne powiązanie z Wielką Republiką jako tym projektem książkowo-komiksowym jest zaskoczeniem. Mhm. Bo ja też myślałem, że to będzie taki, że tak, to zamyka Wielką Republikę, ale tak w ogóle to nie będzie miało znaczenia, co się wydarzyło w tych książkach, a tutaj widać, że na pewno będą jakieś smaczki. Wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby teraz strasznie się zajmować mruganiem pomiędzy tak krótko, w krótkim okresie od siebie powstającymi rzeczami, nie? No, ale żeby coś tam, wiesz, pojawiły, wiesz, czerpać z tego, co było wcześniej. No nie wiem, też jestem podekscytowany. Bardziej jeszcze niż byłem, chociaż już sam pomysł mi się podoba, że to będzie też opowieść z punktu widzenia no Sithów.
Z Wally.
Kimkolwiek oni będą. Ciemnej strony, powiedzmy tak. No i jeszcze dowiedzieliśmy się, że będzie tam Wookiee Jedi.
Którego zagrają Jonas Suotamo.
Który dotąd przejął pałeczkę od Petera Mayhew i gra Chewbacca od czasów Last Jedi?
Nie, od czasów...
Rise of Skywalker.
Nie, on już, w sensie już grał...
A w nowej trylogii
już. Po części grał bo oni jakby we dwóch właściwie grali Chewbacca w The Force Awakens, a już od The Last Jedi już grał tylko Jonas. No i ona powiedziała bardzo śmieszne zdanie o tym, że skoro istnieją Jedi i istnieją Wookiee, to dlaczego nie miałby istnieć Jedi Wookiee? I ona by to chciała, poza tym jest już inny Jedi Wookiee w Wielkiej Republice, więc czemu tutaj nie zrobić jeszcze jednego? No widać, że jest zachwycona tym pomysłem i że w ogóle to będzie jakieś, przynajmniej z tego co...
Ale powoli robi się już coraz więcej, bo w Bad Batch też powrócił.
No już w takim razie będziemy znali co najmniej trzech. Więc bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze jakieś ogłoszenia, nowości mamy?
Jeśli chodzi o seriale, to chyba wszystko. Jedi Survivor też dzisiaj pojawił się na chwilę od twórca głównej roli, Kyla. Mm-hmm.
Razem nie, z reżyserem,
Kala, przepraszam.
Razem z reżyserem wpadli na chwilę na Celebration i muszę przyznać, że dosyć niepokojące jest zobaczenie na żywo twarzy, którą się grało przez wiele, wiele godzin. On po prostu wygląda tak samo, o czym przyznam szczerze, nie wiedziałem aż do dzisiaj, że ten, że jakby on jest taki jeden do jeden po prostu aktorem przeniesionym. Jakby jasne, że zawsze są aktorzy, którzy, w sensie przynajmniej w tej nowej generacji gier zawsze są jacyś aktorzy, którzy grają postaci. Przynajmniej w tych, wiesz, mock-upach, nie w tych strojach, w strojach i tak dalej. No ale on po prostu jest jeden do jeden wyciągnięty. Jest w ogóle całkiem zabawny. Obiecał, że będzie, że będą poncza znowu w drugiej części. Będzie można zmieniać sobie poncza, ale że nie tylko, będzie można też zmieniać jego brodę i w ogóle różne rzeczy w tym, że będzie bardzo dużo, ileś tam milionów kombinacji tego, jak będzie można zbudować swojego bohatera. Co jest oczywiście nieważne, ponieważ przy okazji zaprezentowano najnowszy i ostatni już zwiastun tej gry, która ukazuje się już chyba 28 kwietnia. I no wygląda to niesamowicie. No potwierdzono, że będzie Coruscant.
Ale pokazano gra, kawałek.
To pokazane jest to w zwiastunie, który możecie już teraz obejrzeć. No z jakiegoś powodu publiczność oszalała, kiedy pokazano, jak Kyle rozwala droidek i z Mrocznego Widma. Wszyscy ewidentnie chcą to robić, więc będzie taka możliwość już za chwilę.
A tam też on w którymś momencie, i to była też fragment gry, że on ściągnął tego scout troopera ze śmigacza i goś przerzucił nad przelatującym właśnie TIE Fighterem. Tak. No bardzo to epicko wygląda.
Tak, no i tutaj właśnie reżyser zapewniał, że wszystkie te kadry, które widzimy, to jest gameplay, a nie jakieś filmy z gry, nie? W sensie takie dorobione specjalnie do gry. No i tak jak mówię, gra już 28 kwietnia, a co ciekawe, 28 kwietnia również premierę będzie miał w kinach, tym razem gwiezdnowojenny film pod tytułem Gwiezdne Wojny, część 6, Powrót Jedi, który wraca na swoją 40. rocznicę do kin. I z tej okazji przygotowano też panel. Na panelu gośćmi były osoby, które jeszcze żyją i które chciały i mogły wpaść. Padło parę anegdotek i w sumie nic ciekawego oprócz tego. Zaprezentowano nowy plakat, który mi się bardzo podoba. Nowy plakat do Powrotu Jedi. Wybierzemy się, jeżeli będzie w Polsce, ale chyba jeszcze nie ma potwierdzenia oficjalnego, czy będzie poza Stanami w ogóle grany. Nic nam nie wiadomo na ten temat jeszcze. No ale wpadł i Imperator, i Billy Dee Williams, i
Anthony Daniels
i
Warwick Davis.
Tak, no i sobie pogadali.
A na wideo pozdrowił wszystkich Mark Hamill i Harrison Ford.
Dokładnie.
Co ciekawe, całą rozmowę prowadziła Fennec Shand. Bardzo dziwny wybór prowadzącej.
Było widać, że jest bardzo zestresowana. Może
w ogóle
tak.
Cały panel był dosyć był dziwny.
Polecamy, tak. Można go obejrzeć w ogóle na YouTubie.
Tak, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć coś dziwnego, to jest to na pewno panel z okazji 40-lecia.
Jest dziwna atmosfera, nie wiadomo o czym gadać. Jest po prostu prowadząca trochę nie wie o co pytać. Jest prześmieszny panel.
No ale faktycznie też sporo jest, tak myślę jeszcze o Powrocie Jedi, że tego merchandise'u sporo jest też a propos tego 40-lecia.
Sam plakat do Celebration jest w tym roku, przedstawia właściwie drugą gwiazdę śmierci, która się rozpada się na statki rebeliantów. Zresztą całkiem ładny plakat, fajne kolory. Dzisiaj się zachwycałem dużo tym, jaka jest oprawa wizualna Celebration 2023 i wygląda naprawdę to nieźle.
Tak, chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa w ogóle o samym Celebration, po którego holach, korytarzach chodziliśmy, przeciskaliśmy się często z rozdziewionymi gębami na niesamowite cosplaye, na przebrania. Swoją drogą bardzo, bardzo sporo tych właśnie poncz Kala. Widziałem. No niesamowite liczby szturmowców. No nie wiem, trudno nawet wymienić to wszystko. Też olbrzymi probe droid latający, w którymś momencie się pojawił.
Tak bardzo mnie rozczulił.
Niesamowicie zrobieni łuki.
Tak. Tak, normalnie jak, chodzą łuki.
No, normalnie jak no jak z życia. No.
No jak z życia. Z filmu. Prawdziwi łuki chodzą po Celebration. No,
jest faktycznie, to olbrzymia przyjemność.
Trzeba przyznać, że jest to ogromna radość, że już jak dojeżdżamy na miejsce i po kolei do metra dosiadają ludzie, którzy są już poprzebierani, to mimo, że jeszcze może przed kawą, ale już nam się buzie cieszą, że po prostu jedziemy na miejsce, ale trzeba też przyznać przy okazji, że jest to dosyć wyczerpujące doświadczenie, bo jest po prostu no naprawdę tysiące ludzi i też tysiące kroków przemierzanych ciągle, żeby trafiać na jeden panel, drugi, trzeci i żeby jakoś w tym tłumie się nie pogubić i no i też po prostu no mnóstwo wrażeń, no bo też i te wszystkie rzeczy, które można tam kupić, obejrzeć, posłuchać i tak dalej. Bardzo dużo Gwiezdnych Wojen, a jednak jak wracamy do hotelu, to zastanawiamy się, czy mamy ochotę jeszcze dzisiaj jakieś Gwiezdne Wojny obejrzeć, więc...
No dzisiaj był jeszcze panel podsumowujący Obi-Wana. W zamierzeniu taki dosyć triumfujący był chyba ten panel. Bardzo byli wszyscy twórcy szczęśliwi. Była reżyserka Debra Chow, był oczywiście Ewan McGregor i Hayden Christensen oraz Mała Leia, czyli Vivien Lera Blair i Indira. Tylko nie powiem, jak ma nazwisko, bo zapomniałem.
Ale no, chyba...
Która grała Tale, oficerkę Tale.
Chyba wybija się z tego wszystkiego Mała Leia, co? Bo jednak...
Rocznik 2012.
Rocznik 2012, a mówi co najmniej jak rocznik 2080. Po prostu ma... Mówi jak dorosła kobieta i mówi, już pomijam słownictwo, jakim się posługuje, ale też w ogóle ma po prostu dobrą rozkminę na ten temat.
Nie, to było świetne, bo ona odpowiadając na pytanie po prostu przedstawiała takie analizy, rozbudowane analizy serialu Obi-Wan Kenobi. I tak, właśnie pamiętając, że ona ma 10 lat, było to dosyć szokujące i też przerażające, no. Nie wiem, po prostu dzieci, aktorzy to jest trudny temat, ciężki temat.
Ciężki temat.
Natomiast jest na pewno bystra dziewczyna. Sam panel nie był jakoś, wiele nowych informacji nie przyniósł nam. Jak zwykle Hayden i Ewan podkreślili swoją wielką miłość do siebie i to, jaką mieli radochę z tego, że mogli wrócić na plan. Ewan jak zwykle trochę pokusił nas, że chyba fajnie byłoby to jeszcze dalej pociągnąć.
Ale nic oficjalnego nie padło.
Myślę, że to jeszcze jest kwestia paru lat, zanim coś takiego jeszcze, zanim powróci Obi-Wan. Choć skoro, wiesz o co mówić, wydaje mi się, że skoro Ewan jest taki entuzjastyczny, no to raczej to się na pewno wydarzy prędzej czy później. No bo kto mu powie nie, jak Obi-Wan Kenobi chce.
No ja po prostu nie widzę potrzeby robienia drugiego sezonu tego serialu. Oni oczywiście mogą znaleźć jakiś pretekst do tego. No już jakby już trzeba będzie bardzo wymyślić jakąś historię, no bo powód, dla którego on miał wrócić, już był, nie? Już został zrealizowany, jak został zrealizowany, więc teraz no... Ale rozumiem, że Ewan chce wrócić, bo po prostu kocha Gwiezdne Wojny. Kocha w ogóle to Celebration i w ogóle widać, że się świetnie się tam czuje i już krzyczał na koniec, żegnając wszystkich, że na pewno wróci za rok. No zobaczymy. Zobaczymy, czy Kathleen Kennedy będzie miała powiedzieć nie Ewanowi.
Swoją drogą ta mała Vivien jeszcze najbardziej mi zaimponowała, jak odpowiadając na któreś tam pytanie, już nie pamiętam, o co chodziło, ale chyba jakieś wspomnienia z planu. Wspominała, jak ile to się śmiali, jak kręcili tą scenę, gdzie ona się chowa pod tym płaszczem i ona się dziwiła podczas kręcenia tego, że ktoś by nie zauważył w tej bazie, że to dziecko jest schowane pod tym. Wyrażając tym samym opinię wszystkich na świecie widzów tej sceny.
No tylko reżyserka nie zauważyła.
Ewidentnie. Pewnie też tak się śmiała, że wiesz, łzy zasłoniły rozum. I powiem na koniec złośliwie, że ten panel skończył się takim pomysłem prowadzącej, że każdy właśnie z zaproszonych miał podać jedną scenę i ta scena została nam pokazana, scena serialu w sensie, i potem omówiona i w zasadzie to były jedyne, jakby te sceny się składają na najbardziej warte z tego serialu fragmenty, wiele, wiesz o co chodzi, że to po prostu the best of the best, wszystko inne można by spokojnie pominąć, więc w pewnym sensie jest to, był to panel podsumowujący ten serial.
No, dokładnie tak. Ale też jakoś tak bardzo entuzjastyczna to Debra Chow nie była podczas tego panelu, nie? Wobec swojego serialu, więc tak... no nie wiem, to jest osobny podcast. Możecie wysłuchać naszych rozmów o Obi-Wanie Kenobi. Zachęcamy do tego. A oprócz tego co? Dosyć kuriozalny wywiad z Ashley Eckstein, która dzisiaj jakby...
Która podkłada głos pod Asokę w serialu.
Dokładnie. I która powiedziała, że w sensie, po pierwsze wczoraj, czyli w sobotę, oficjalnie był We Are All Asoka Day. Ona tak powiedziała dzisiaj. I że wczoraj celebrowała ten dzień. No i powiem dyplomatycznie, że widać, że bardzo kocha swoją postać. Poznała się w końcu z Rosario Dawson, ale jeszcze nie mogą ujawnić zdjęcia swojego wspólnego, co miało być chyba jakieś intrygujące. I tyle. A jutro podczas zakończenia, podczas ceremonii zamknięcia będzie można pomedytować z Ashley Eckstein, więc jeśli ktoś z was chce, to zachęcam.
W końcu wszyscy jesteśmy Asoką według niej.
Wszyscy jesteśmy Asoką. I co? Jutro koniec. Oprócz ceremonii zamknięcia odbędzie się też panel, takim chyba głównym panelem, prawda? Jutrzejszego dnia jest panel poświęcony drugiemu sezonowi The Bad Batch, czyli znowu będą wspominki raczej i prawdopodobnie ogłoszenie trzeciego sezonu. No bo tego chyba możemy być pewni po tym, jak skończył się drugi sezon. No i tyle.
I to chyba będzie ostatnie ogłoszenie tego Celebration.
Chyba już tak. No chyba, że jeszcze jutro jakaś wielka jeszcze bomba padnie nagle. Z jakiegoś powodu. Zobaczymy.
Myślę, że jesteśmy już rozpieszczeni, bo naprawdę jesteśmy po trzecim dniu i świat Gwiezdnych Wojen zapowiada się na zupełnie inny świat niż jeszcze trzy dni temu.
Dokładnie.
Mamy przed sobą naprawdę trzy filmy, wiele seriali. No oczywiście, co z tego jeszcze ujrzymy, to inna rzecz, ale na pewno jest to znów dobry czas, żeby być fanem.
Na pewno, Jędrek, zapewniam cię, że obejrzymy serial Ahsoka i Acolyte. I może jeszcze jeden serial na A, czyli Andor. A tymczasem we have spoken.
We have spoken.